Kochani braterstwo, no denerwuję się trochę i na pewno to widzicie, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że mogę być między wami. Bardzo się cieszę, że dzięki łasce i pomocy Pana Boga i braciom, i chęci, braci organizatorów, takie społeczności mogą mieć miejsce. I pomimo tego, że coraz zimniej na dworzu, pomimo tego, że lato już dawno za nami, sezon konwencyjny, to mamy takie możliwości wzajemnego spotykania się i badania wspólnie Pisma Świętego, zastanawiania się nad nim. Cieszę się bardzo, że mogę tu być. Wiem, że na pewno podzielają to również osoby, które z naszego zboru, ze zboru w Białogardzie tutaj są obecne, ale no zdecydowana większość pozostała w Białogardzie i wszyscy, którzy tam pozostali, ja również, moja małżonka, dzieci, wszyscy serdecznie przysyłają wam gorące chrześcijańskie pozdrowienia. Braterstwo, chciałbym nawiązać, chociaż temat swój zatytułowałem Cześć i szacunek, to chciałbym nawiązać do tego wersetu tematowego, tego tytułowego wersetu motta tej dzisiejszej naszej konwencji. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna, i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Kiedy otrzymałem ten werset od brata Przemka, przesłał mi go wcześniej przed tą konwencją, zastanawiałem się nad tym, jak powiązać go z moim tematem i w sposób zupełnie naturalny go powiązałem. Bo zadałem sobie, braterstwo, pytanie, co to znaczy poznać Pana? I w pierwszej godzinie mieliśmy odpowiedzi na to pytanie. W drugiej godzinie również mieliśmy odpowiedzi. Musimy sobie, tak mi się wydaje, musimy zawsze próbować zrozumieć, jaki jest nasz Pan Bóg. My często powtarzamy i bardzo dobrze, że nasz Pan Bóg to takie cztery główne przymioty. Miłość, sprawiedliwość, mądrość i moc. To jest prawda. Ale musimy się zagłębiać w te tematy, musimy próbować zrozumieć, jaki On w rzeczywistości jest. Bo tylko wtedy będziemy Go bliżej poznawać, kiedy będziemy starać się naszymi sercami być coraz bliżej Niego i naszym umysłem, kiedy będziemy starali się zrozumiewać, jaki jest nasz niebieski Ojciec. Drugi element tego poznawania Pana to myślę, że właśnie jest szukanie Jego woli. Czyli odpowiedź, próba odpowiedzi, każdy osobiście musi sobie zadać to pytanie i odpowiedzieć, jaka jest wola tego niebieskiego Ojca, którego poznajemy, próbujemy poznać, jaka jest Jego wola względem nas? I mamy taki jeden konkretny werset, że wolą Jego jest poświęcenie nasze. Tylko, że łatwo jest czasami, braterstwo, zacytować werset, a trudniej jest znaleźć samemu dla siebie odpowiedź, co ten Pan Bóg ode mnie chce. Jakie jest miejsce moje w społeczności, jakie jest miejsce moje w życiu, z tą świadomością, którą poznałem, z tą świadomością, którą przekazują mi rodzice, zbór i inni. Znaleźć, nie wiem, własną misję w życiu, czy własny taki cel, to jest bardzo ważne. To nas w pewien sposób zbliża do Pana Boga. Czyli szukanie ciągłej odpowiedzi, jaka jest wola Boża względem nas. I trzeci element, i nad nim się właśnie chciałem skupić w tym temacie, to jest Ten element poznawania Pana, to jest odpowiedzieć sobie na pytanie, braterstwo, w jaki sposób należyty powinniśmy oddawać cześć i szacunek naszemu niebieskiemu Ojcu. A może właśnie cześć, bo cześć i szacunek są to dwa polskie słowa, ale jednak różniące się od siebie. I właśnie obok tych słów, na podstawie oczywiście wersetów Pisma Świętego, chciałbym, żebyśmy się zatrzymali. Cześć i szacunek. Wiemy, braterstwo, że cześć to jest takie pojęcie zarezerwowane do istoty Pana Boga, do naszego Zbawcy, także Jezusa Chrystusa. I to dlatego, że są to istoty dla nas niedościgłe. Pan Jezus jest tym wzorcem, do którego ciągle próbujemy dorównać, ale wiemy, że w tym naszym życiu nie jest to do końca możliwe, żebyśmy dorównali. Natomiast szacunek to słowo zarezerwowane bardziej do innych osób, może do pewnych rzeczy, do pewnych zjawisk. nie wolno nam czcić ludzi. Chociaż mamy wersety o tym, żeby czcić ojca i matkę. Mamy jeszcze jeden werset, który chciałbym na króciutko się nad nim zastanowić na koniec, że mamy czcić również królów. Ale w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o rodziców, to w znaczeniu takim, że oni przekazują nam, że oni są tak jakby przedstawicielami naszego niebieskiego ojca na ziemi. Ale to słowo cześć, nad którym zaraz się chwileczkę jeszcze zastanowimy, jest zarezerwowane do naszego niebieskiego Ojca, do Jezusa Chrystusa, Jego Syna. To, że absolutnie nie wolno oddawać czci ludziom, to jest jakby dla nas oczywiste, no bo cześć oddawana ludziom to jest bałwochwalstwo. My to obserwujemy, braterstwo, na dzisiaj, naokoło, w dniu dzisiejszym, w dniach dzisiejszych, kiedy ludzie z jednej strony mówią bardzo dużo o szacunku, mówią o tym, a z drugiej strony coraz mniej mają tego szacunku względem siebie wzajemnie. A z drugiej strony czczą rzeczy i czczą osoby, czyli no to coś, to te pewnego rodzaju uczucia, które są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla naszego niebieskiego Ojca i Pana Jezusa, przekazują istotom materialnym. Mamy taką historię opisaną w Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale. Ze względu na czas nie będę jej czytał, ale króciutko opowiem. Pamiętamy, braterstwo, że apostoł Paweł, głosząc Ewangelię wspólnie z Barnabą, dotarli raz do miejscowości Listra i tam uzdrowili chromego człowieka. Ludzie, którzy zobaczyli ten cud, no byli pod takim głębokim wrażeniem, że postanowili uczcić tych ludzi, czyli apostoła Pawła i Barnabę. Wręcz chcieli złożyć im ofiary. Nazwali jednego Zeusem, drugiego Hermesem. Apostoł Paweł, jest tam zapisane w 18 wersecie, że apostoł Paweł i Barnaba z trudem powstrzymali lud od złożenia im ofiary. Tym samym apostoł, ten zapis jakby wskazuje nam jasno, że jeżeli apostołowie nie chcieli przyjmować tej czci, która się należy tak naprawdę tylko naszemu Panu, no to tym bardziej my, czy w dzisiejszych czasach, nie możemy tych uczuć zastrzeżonych dla naszego niebieskiego Ojca kierować względem innych ludzi. Ale czym jest, jakbyśmy mogli określić, czym tak naprawdę jest cześć? Czym jest cześć dla Pana Boga? Podzieliłem to też na takie cztery jakby myśli na podstawie wersetów z Pisma Świętego. Pierwszy werset, który chciałbym zacytować, to jest 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, od 4. Słuchajże, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. I w tym wersecie jest położony nacisk na miłość. Czyli Pana Boga można uwielbiać, można Go czcić, właśnie naszym uczuciem, naszymi uczuciami, naszymi tymi dobrymi emocjami, po prostu miłością, tą taką doskonałą, którą powinniśmy tylko zastrzec dla naszego niebieskiego Ojca. Drugi element jest opisany też w 5 Mojżeszowej, w 10 rozdziale, a w 12 wersecie, gdzie są zapisane takie słowa. A teraz, Izraelu, czegóż Pan Bóg Twój żąda od Ciebie? Jedno, abyś się bał Pana Boga Twego, a chodził we wszystkich drogach Jego, abyś Go miłował i abyś służył Panu Bogu Twemu ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej. Czyli bojaźń, braterstwo. Bojaźń to inne słowo, niektóre tłumaczenia w tym miejscu, gdzie Biblia Gdańska mówi bojaźń, właśnie określają to słowem cześć. Ale co to jest? Na pewno to nie jest strach w takim potocznym rozumieniu dzisiejszym. Bojaźń Boża to respekt, to jest też coś powiązanego z uwielbieniem i z miłością. Z takim stanem serca, który możemy mieć tylko względem Pana Boga. Czasami mówimy w codziennym takim naszym życiu, że czujemy respekt wobec kogoś, prawda? Czyli jest jakiś wzór, do którego być może, na którym być może my się wzorujemy, jesteśmy zapatrzeni w kogoś i czujemy do tej osoby respekt. Natomiast w tym takim znaczeniu bojaźni Bożej, to w tym sensie możemy tylko zastosować to do Pana Boga. Kolejna rzecz to posłuszeństwo. I tutaj zacytuję bardzo znany werset wyciągnięty z historii, z pierwszej Samuelowej, rozdział 15. Pamiętamy braterstwo króla Saula, pierwszego króla naród izraelski chciał koniecznie mieć króla i Samuel namaścił Saula, najwyższego, wyższego o głowę od wszystkich pozostałych Izraelitów. Ale ten król szybko sprzeniewierzył się panu, po prostu postanowił jakby realizować własną karierę, jako karierę króla w narodzie izraelskim, nie patrząc na to, czego właśnie oczekiwał od niego Pan Bóg. I w tym wersecie 22, 15 rozdziału i 23 są zapisane takie słowa. Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Ale bardzo ciekawe jest teraz to następne zdanie. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził Tobą i nie będziesz królem. Jeżeli braterstwo, nieposłuszeństwo i krnąbrność jest porównane do bałwochwalstwa i oddawania czci obrazom, to znaczy, że posłuszeństwo, słuchanie głosu Pana, przestrzeganie Jego przykazań, to jest oddawanie tej właściwej czci Panu Bogu. Jeszcze jeden werset z Księgi Psalmów, Psalm 50, werset 23. Bo powiedziałem już o miłości w znaczeniu uwielbienia, o bojaźni, o posłuszeństwie, a w tym wersecie jest mowa o wdzięczności. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże. I nad tym zastanawiałem się chwilę, braterstwo, w jaki sposób moja wdzięczność, wasza braterstwo, wdzięczność, nasza wspólna, może być oddawaniem czci. Ale może być. Po pierwsze mamy wersety, które mówią o tym, że za wszystko dziękujcie. Bądźcie wdzięczni. Ale pomyślałem też, braterstwo, że tutaj może być mowa o takim naszym stanie serca, względem tego wszystkiego, co nas otacza. To tak jak w tym przykładzie często podawanym, że szklanka może być do połowy pusta, ktoś może widzieć szklankę do połowy pustą, a ktoś może widzieć tą szklankę do połowy napełnioną. I może być tak, że przyjadę na konwencję i zobaczę, że są tutaj piękne, żółte kwiaty na tle tego niebieskiego ładnego sukna. Ale mogę przyjechać również z nastawieniem serca takim, że zobaczę tylko odrapany fortepian. I myślę, braterstwo, że Pan Bóg oczekuje od nas tych uczuć, które będą widziały te pozytywne rzeczy i wymaga od nas tego, żebyśmy w sposób naturalny, taki spontaniczny, umieli się takimi rzeczami cieszyć. Takimi drobnymi, które nas otaczają, uśmiechami braci, kwiatami, pogodą i dobrą, i złą, co wiemy, że nie jest łatwe, co jest bardzo trudne. Tak jak brat wspomniał tutaj na wstępie, że to, czym jesteśmy bombardowani chociażby dzisiaj przez media, przez środki masowego przekazu, jeżeli tylko się w to zaangażujemy, to na pewno nie będziemy mieli tej takiej prawdziwej wdzięczności wobec Boga. Ale zaciekawił mnie ten werset, bo pomyślałem, że moim odpowiednim nastawieniem mogę zarówno czcić Pana Boga, jak i również nie oddawać Mu tej należnej czci. W jaki jeszcze, braterstwo, sposób możemy, czy powinniśmy okazywać cześć naszemu Ojcu? Mamy kilka wersetów na ten temat. Ja na pewno nie wybrałem wszystkich, ale kilka wybrałem i nad nim jeszcze chciałbym się teraz z braterstwem krótko zastanowić. W Przypowieściach Salomonowych w 3 rozdziale, a w 9 wersecie mamy zapisane takie słowa. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. Czcij Pana z majętności Twojej, mówi Biblia Gdańska, i z pierwiastek wszystkich dochodów Twoich. To jest krótki, prosty werset, właściwie nie wymaga komentarza, ale jednak mamy dwa przykłady jeszcze w Biblii do tego tematu, do tego wersetu. I zacznę od negatywnego przykładu. negatywnego przykładu opisanego w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale. Wszyscy go braterstwo pamiętamy. Chodzi o Ananiasza i Safirę. Przecież to małżeństwo, wydaje się, chciało uczcić Pana Boga swoimi dobrami materialnymi. Oni sprzedali wszystko, część przynieśli, no część ukryli. No ukryli część, ale to, co przynieśli, być może to była większość może tych środków, które im tam pozostało. No trudno nam powiedzieć. Ale Pan Bóg się tym wcale nie ucieszył. Pan Bóg się bardzo zmartwił tym, dlatego że Pan Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy. I nie potrzebował tych środków materialnych, które bardzo możliwe, że przydałyby się zborowi jeruzalemskiemu i wielu innym ludziom. Ale Pan Bóg nie potrzebuje naszych środków. Pan Bóg potrzebuje naszego serca. Nasze środki, poprzez nasze środki i udzielanie ich innym, możemy ewentualnie zyskać sobie aprobatę Pana Boga, pod warunkiem, że to wychodzi rzeczywiście, że to wynika naprawdę z naszego czystego serca, a nie z tego, że chcemy się pokazać, ponieważ inni dają, no to ja też się do tego przyłożę, ale coś tam jednak ukryję. I to jest negatywny przykład. A znowu pozytywny przykład służenia tymi jakby dobrami materialnymi, czymś, co nam przychodzi, co zarabiamy, co w jakiś sposób Pan Bóg nam błogosławi w codziennym życiu. Pozytywny przykład jest opisany w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale. I to są cztery wersety, więc je przeczytam. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, od początku. A podniósłszy oczy, ujrzał bogaczy wrzucających swe dary do skarbnicy. Ujrzał też pewną ubogą wdowę wrzucającą tam 2 grosze. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa, ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie. I różnica pomiędzy tymi dwoma przykładami jest taka, jeżeli chodzi o skalę pieniędzy, prawda? O skalę pieniędzy, bo przecież ci Ananiasz i Safira też przynieśli pieniądze. Przed apostołów je postawili. To przypuszczam, że była kolosalna, bo tamci sprzedali posiadłość. A tutaj ta uboga wdowa przyniosła 2 grosze. No więc jakie to w ogóle miało znaczenie dla tej świątyni? Dlatego przecież tą świątynię trzeba było utrzymywać. To są ciężkie braterstwo. Na pewno to były bardzo duże koszty. Ale dla Pana Boga te 2 grosze stanowiło zdecydowanie więcej niż tamten niechciany prezent, który złożył Ananiasz i Safira. Możemy braterstwo czcić naszego niebieskiego Ojca dobrami materialnymi, którymi nam błogosławi Pan Bóg, pod warunkiem, że będziemy mieli odpowiedni stan serca i pod warunkiem, że nie celem samym w sobie będzie udzielanie tych darów, ale uczczenie naszego Pana. Kolejną rzeczą, przez którą możemy czcić Pana Boga, to jest poprzez szacunek dla Jego słowa. I zacytuję tutaj wersety znowu z 5 Mojżeszowej, 6 rozdziału. A będą te słowa, które ja dziś rozkazuję tobie w sercu twoim i będziesz je często przypominał synom swoim i rozmawiał o nich siedząc w domu twym i będąc w drodze i kładąc się i wstając i przywiążesz je za znak na rękach twoich i będą jako naczelniki między oczyma twymi. Napiszesz je też na podwojach domu twego i na bramach twoich. Więcej mamy, braterstwo, wersetów, bardzo dużo, które nawołują do tego, żebyśmy szanowali słowo, szanowali przykazania. W Nowym Testamencie apostoł Paweł 2 razy wypowiada się tak bardzo dobitnie do Tymoteusza. 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 13 werset. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. I 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 15-16 werset. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. I jeszcze jeden z objawienia. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Szacunek dla słowa, które zostawił nam nasz niebieski Ojciec, to jest jednocześnie oddanie czci naszemu niebieskiemu Ojcu. Biblii, braterstwo, to można, o Biblii to można powiedzieć masę tematów, zupełnie odrębny wykład. Natomiast krótko ujmując rzecz, to wszyscy wiemy, że nie da się jej porównać do żadnej innej księgi. I nasz szacunek do tych słów ma polegać na tym, że właściwie każde ze słów zawarte w tej księdze będziemy uznawać za natchnione. Jak ja to braterstwo rozumiem? To nie chodzi przecież o to, że powiemy sobie, że są natchnione i koniec, no, że będziemy tak uznawać. Problem się pojawia wtedy, kiedy badamy, czytamy, rozmawiamy ze sobą i dochodzi do różnego rodzaju sporów, spięć. No, czytamy jeden werset i okazuje się, że zupełnie inaczej interpretujemy te wersety. Ale nadrzędną rzeczą niech będzie szacunek dla tego słowa, żebyśmy czasami w tych naszych sporach, może to nie są zawsze spory, ale w rozmowach, w dyskusjach, żebyśmy nie zatracili szacunku do tego słowa, bo ja wolę, braterstwo, i myślę, że wy również się z tym zgadzacie, że lepiej czasami powiedzieć, że nie rozumiemy czegoś i zostawić daną sprawę, dany problem, dany werset i wrócić do niego za jakiś czas, niż przykładowo skłócić się na jego temat, po czym coś takiego jak szacunek do tego słowa gdzieś zostanie zupełnie na boku. A już nie mówię o tym, braterstwo, że ktoś może zupełnie zaprzeczać czy negować słowa zapisane w Biblii. Lepiej powiedzieć, że nie rozumiem, niż miałbym to w jakiś sposób negować, czy próbować na sposób ludzki tłumaczyć pewne zagadnienia biblijne. Kolejną rzeczą, którą możemy czcić naszego niebieskiego Ojca, to jest oddawanie należnego szacunku, nie czci, tutaj podkreślam, ale właśnie szacunku, miejscom świętym. Kaznodzieje Salomonowe, 4 rozdział, werset 17. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego. Ale gdzie jest, braterstwo, dom Boży? Czy dom Boży to jest wybudowany kościół, czy to jest sala, czy braterstwo w Krakowie, mając problemy z salą, z miejscem spotkań, są już teraz w trzecim miejscu, kolejnym tutaj niedaleko w tej sali. Gdzie jest, braterstwo, dom Boży? Czy my mamy czcić, czy mamy szanować w jakiś sposób szczególny, jakieś szczególne miejsca? Biblia podaje nam kilka przykładów. Przypomnijmy, braterstwo, sobie słynną historię Mojżesza, który idąc, pasąc owce na puszczy, nagle podchodzi do dziwnego zjawiska, obserwuje, że pali się krzak, pali, nie może się spalić, podchodzi do tego krzaka i nagle słyszy głos. Mojżeszu, zdejm obuwie swoje, bo miejsce, na którym stoisz, to miejsce święte. Zauważmy tylko jedną rzecz. Nie przedstawia się wielce anioł tam Mojżeszowi, tylko pierwszą rzecz, którą do niego mówi. Najpierw zdejm obuwie, później będziemy rozmawiali. Drugi przykład, też bardzo ciekawy, to jest historia Jakuba, który przed swoim bratem Ezawem ucieka Jakub ucieka przed swoim bratem Ezawem do Labana, do swojego wuja. Jest zmęczony, w drodze zasypia, kładzie się, głowę opiera o kamień i zasypia. I śni mu się drabina ustawiona na ziemi, drabina z góry, z ziemi do nieba, sięgająca nieba. I widzi aniołów, którzy wchodzą do góry, którzy schodzą z góry na dół i wchodzą z dołu do góry, a na samej górze tej drabiny widzi Pana. Nie wiemy, jak on sobie to wyobrażał, natomiast sen był na tyle przejmujący, że Jakub, który się obudził, jest napisane, że taki był strwożony, taki zalękniony i powiedział: nic tu, tylko dom Boży i brama do nieba. I co zrobił Jakub wtedy? Bo nazwał to miejsce Bet-El, czyli dom Boży. Ale on zrobił pewien gest. Właściwie nie wiemy po co za bardzo, ale zrobił. Wziął kamień, wylał na niego oliwy i powiedział, że to miejsce będzie Bet-El, to będzie miejsce pamiątki. I Dużo można by było mówić na temat jeszcze jednego takiego miejsca szczególnego, jak przybytek, następnie zastąpiony świątynią. Wiemy, że to było miejsce uświęcone dlatego, że sam Salomon bardzo prosił, modlił się do Pana, żeby on przebywał w tym miejscu. Ale kiedy Pan przebywał w tym miejscu, braterstwo, w świątyni? Kiedy przebywał w przybytku? Kiedy miejscem świętym był ten Bet-El, a kiedy miejscem świętym było to miejsce, przy którym spotkał się Mojżesz z aniołem? To są właśnie, braterstwo, Dom Boży. Myślę, że można dzisiaj nazwać to miejsce, w którym jesteśmy. To jest miejsce, w którym poprzez społeczność wielu ludzi chcących się spotkać z Panem Bogiem tworzy się ta szczególna atmosfera i tworzy się ta więź z naszym niebieskim Ojcem. Jeżeli prosimy Go o to, żeby był swoim duchem między nami, jeżeli błagamy Go o to, żeby rozjaśniał nasze umysły, jeżeli przychodzimy na to miejsce z takim nastawieniem czystego serca, które chce się coś nauczyć, dowiedzieć, spotkać z bratem, to myślę, że wtedy jest tutaj Pan Bóg i wtedy jest to Dom Boży. W jaki sposób w takim razie szanować to miejsce? Bo apostoł Paweł mówi, przepraszam, nie apostoł Paweł, tylko mędrzec Salomon mówi wyraźnie: pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do Domu Bożego i nastaw się na słuchanie. Myślę, że naszą postawą, naszym zachowaniem, jeżeli to są miejsca, w których zbieramy się co tydzień, to dbałością o te miejsca, może czasami zainwestowaniem w to, żeby braterstwo było lepiej, takimi pracami organizacyjnymi, na pewno szanujemy te takie miejsca naszych spotkań. Ale myślę, że jest jeszcze jeden taki aspekt szacunku. Bo szacunek dla miejsca to tak, braterstwo, jakbyśmy powiedzieli, no przecież te mury nie potrzebują od nas żadnego szacunku, żadnych wielkich uczuć. Ale dlatego, że spotykamy się tutaj razem, to nawzajem od siebie potrzebujemy jakichś wyrazów, jakichś takich zewnętrznego okazania, że wzajemnie się szanujemy. Myślę, że nie bylibyście zbyt zadowoleni, gdybym przyszedł tutaj, stanął za mównicę w jakimś ubiorze, na przykład w dresie, czy w jakimś ubiorze roboczym, w którym jestem, nie wiem, co innego robię w codziennym życiu. I mielibyście słuszność, gdybyście pomyśleli, że ja was lekceważę. Tyle tylko, że to nie dotyczy, braterstwo, tylko mnie czy nas, którzy stajemy tutaj za stołem, ale dotyczy nas wszystkich wzajemnie. Odpowiedni szacunek dla miejsca, dla Domu Bożego, to jest odpowiedni szacunek dla ludzi, którzy tutaj się spotykają. I to nie jest kwestia mody, bo kiedyś były niemodne krawaty i bardzo niepopularne, dzisiaj są one wymagane albo dobrze widziane. To nie jest to. To jest kwestia czasami wsłuchania się w to, co myślą inni bracia, co oni czują i co ja powinienem zrobić, żeby sprawić im przyjemność, kiedy przychodzę do Domu Bożego, a nie po to, a nie robić rzeczy, które być może mi tak naprawdę są obojętne, czy przyjdę w takiej koszuli, czy w innej, a temu bratu czy siostrze może się zrobić przykro, czy nieprzyjemnie. Myślę, że tu jest wiele aspektów oddawania szacunku dla miejsc świętych, dla Domu Bożego, ale myślę, że warto o tym pamiętać. Kolejny element, poprzez który możemy czcić Pana Boga, to jest właśnie szacunek dla Jego stworzeń. I tu już się skupię konkretnie, braterstwo, nad ludźmi, nad pewnymi grupami ludzi, którzy są opisani wyraźnie w Piśmie Świętym. Dlaczego, czy mamy podstawy do tego, żeby w ogóle szanować się nawzajem? No, to jest retoryczne pytanie, oczywiście tak, ale są dwa mocne wersety, które chciałbym zacytować. Filipian 2, rozdział, werset 3. Nic nie czyniąc spornie albo przez próżną chwałę, ale w pokorze, jedni drugich mając za wyższych nad się. I pierwszy list Jana, 4, rozdział, 20, werset. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Tu jest, braterstwo, to są mocne słowa o miłości i nienawiści, apostoł Jan tutaj wypowiada. ale to można sparafrazować i powiedzieć, jeżeli nie będę szanował Pana Boga, to w jaki sposób mam, i przepraszam, jeżeli nie będę szanował brata, siostry i jego przekonań, jego sposobu może czasami życia, to w jaki sposób mam oddawać tą należną cześć prawdziwemu Ojcu? Przecież cześć dla Pana Boga, braterstwo, nie polega tylko na naszej modlitwie, na naszej bezpośredniej łączności z naszym Ojcem. Nie polega tylko na odśpiewaniu pieśni, choćby bardzo pięknie. I to na pewno Panu Bogu się podoba i On tego od nas chce i oczekuje. Ale cześć naszemu niebieskiemu Ojcu możemy oddawać poprzez pokazanie, jaki mamy stosunek wzajemnie do siebie. I tak jak mówiłem na wstępie, te dobitne wersety mówiące o naszym stosunku do rodziców, to nawet chyba nie będę musiał cytować, chociaż no warto z drugiej Mojżeszowej przeczytać 20 rozdział. Czcij ojca twego i matkę, to cię jest pierwsze... A to przepraszam, to jest cytat z Efezjan, z listu do Efezjan, 6 rozdział, 2 i 3 werset. Czcij ojca twego i matkę, to cię jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Cześć dla rodziców, taki szacunek dla nich, to jest za pomocą tego, poprzez ten szacunek, poprzez tą cześć, możemy uwielbiać naszego Pana Boga. Ale czy to jest braterstwo takie proste? Przypominam sobie, jak dorastałem, przypominam sobie momenty, w których nie za bardzo chciałem szanować tych rodziców, kiedy mnie karali albo kazali mi się uczyć wtedy, kiedy chciałem się bawić. Nie pozwalali mi jeździć na kursy, ponieważ miałem jakieś tam kłopoty, a później kazali mi jeździć, kiedy ja nie chciałem. I kiedy dochodzi do takich różnych spięć w rodzinie, to w jaki sposób szanować tego ojca, kiedy ja, czy matkę, kiedy jestem generalnie na nich zły. I to jest ten wiek dorastania, z którego się wyrasta, kiedy potem na wiele rzeczy patrzy się inaczej. Ale z drugiej strony, kiedy już jesteśmy w sile wieku, może starsi, kiedy patrzymy na naszych rodziców, którzy staruszków już bardzo często, którzy nie rozumieją pewnych oczywistych praw dzisiejszego świata, nie łapią się jakoś w tym wszystkim, co nas otacza, źle interpretują wiele takich zjawisk, jakichś makroekonomicznych i innych. I czy w tym stanie również potrafimy ich szanować? Czy potrafimy ich szanować dla całego dzieła, które dla nas wykonali przez życie? I czy pomimo tego, że widzimy często ich błędy, braki, umiemy sobie powiedzieć, my też je mamy i bardzo często zdecydowanie większe? I czy patrząc na to wszystko, patrząc na człowieka, który jednak jest niedoskonały, umiemy odpowiednio szanować go, uczcić i mieć taki stosunek, który by się podobał naszemu Panu. Wbrew pozorom to przykazanie wcale nie jest, braterstwo, takie łatwe. I wcale nie mówię o tym, o jakichś ekstremalnych sytuacjach, kiedy rodzice są w ogóle jacyś patologiczni, czy są jakieś takie sytuacje skrajne, ale w takim naszym codziennym życiu zastanawiam się nieraz nad tym, czy tak naprawdę oddaję swoim rodzicom ten właściwy szacunek, którego oczekiwałby mój niebieski ojciec. Pan Jezus powiedział, komentując to przykazanie w Ewangelii Mateusza, takie słowa. 15 rozdział Ewangelii Mateusza, i werset 4 i 6. Albowiem Bóg przykazał, mówiąc: czci ojca twego i matkę, i kto by złorzeczył ojcu albo matce, śmiercią niechaj umrze. Ale wy powiadacie, kto by rzekł ojcu albo matce, dar którykolwiek jest ode mnie, tobie pożyteczny będzie, a nie uczciłby ojca swego albo matki swojej, bez winy będzie i wzruszyliście przykazania Boże dla ustawy waszej. Napomina tutaj Pan Jezus bardzo ostro faryzeuszy, którzy po prostu omijali prawo Boże. My dzisiaj, braterstwo, na co dzień spotykamy się z omijaniem prawa. W firmach, w pracy, na co dzień. To nie chodzi o przestępowanie prawa, ale o szukanie sobie furtek, żeby to prawo tak dostosować, mówię o prawie ludzkim teraz, o prawo tak dostosować do siebie, do własnych potrzeb, żeby nam było lepiej. Tylko, że tego nie można przenosić na prawo Boże. Dlatego, że jakiekolwiek ominięcie jasnego, klarownego zapisu Słowa Bożego jest już przestąpieniem tego prawa. Pan Jezus bardzo napominał faryzeuszy za to i dał nam tym samym lekcję, jak właściwie powinniśmy czcić naszych rodziców. Nie można zastąpić tak naprawdę naszego szacunku do naszych rodziców, którzy nas wychowywali, zrodzili, którzy byli z nami w różnych trudnych chwilach. Nie da się zastąpić czymś, nie wiem, jakimś innym darem czy czymkolwiek innym. I w piątej Mojżeszowej właśnie na dowód tego, że tego prawa Bożego nie wolno nam omijać, mamy także takie zapisane słowa w 5 rozdziale, 32 wersecie 5 Księgi Mojżeszowej. Przetoż strzeżcie, abyście czynili, jako wam rozkazał Pan, Bóg wasz, nie uchylając się na prawo ani na lewo. Kolejna grupa osób, o których jest wyraźnie napisane w Piśmie Świętym, że należy im się szacunek, to osoby starsze. 3 Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, werset 32. Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca, tak okażesz swoją bojaźń Bożą, jam jest Pan. Zawsze jak myślę o tych wersetach, o tym szacunku dla starszych osób, przypomina mi się straszna skądinąd historia opisana w II Królewskiej, drugim rozdziale. Kiedy Elizeusz, wracając po rozstaniu się już z Eliaszem, Elizeusz nie miał włosów, był łysy. Wracał, szedł sam i spotkała go gromada dzieci. I te dzieci krzyczały bardzo brzydko, krzyczały chodź no łysy, chodź no łysy. Ale ta historia jest dlatego dla mnie taka przejmująca, bo ja nie do końca rozumiem, co Pan Bóg chciał nam przez to przekazać. Ja rozumiem tą pierwszą treść, że te dzieci nie uszanowały Elizeusza, ale to chyba chodzi o to braterstwo, że to, tam musiały być złamane dwa przykazania naraz. Po pierwsze, że nie uszanowali starszego człowieka, starszego od nich, czyli przestąpili to przekazanie. Po drugie, że on był już w tym momencie mężem świętym, poświęconym przez Pana. On wziął z tego ducha Eliaszowego. Tam zginęło 42 dzieci. Być może po to tylko, żebyśmy my dzisiaj zdali sobie sprawę z rangi tego przykazania. Szanuj osobę starca. Nie myślę, braterstwo, że to tylko chodzi o to, żeby ustąpić miejsca w tramwaju i podać i ukłonić się ładnie, podając rękę. Na pewno tak, ale gdybyśmy się ukłonili i odwrócili za chwilę z szyderczym uśmieszkiem albo próbowali się naśmiewać w jakikolwiek sposób z osoby starszej, byłoby to przystąpieniem przykazania. Myślę, że w naszej sytuacji, braterstwo, ten szacunek dla osób starszych powinien jeszcze się osadzać o to, w co ci ludzie wierzyli. Zauważcie, bo ja to często teraz zauważam, że osoby starsze wyrażają bardzo często ciekawe poglądy. One nie zawsze na naszych nabożeństwach umieją uzasadnić odpowiednimi wersetami, to znaczy potrafią, ale to do nas może nie docierać. Ale to przez to, że my czegoś nie rozumiemy, mówię tu o sobie, o swoim pokoleniu, bo tak mówię my, wy, ale nie chcę tutaj nikogo dzielić, ale mówię tutaj o sobie, to naszym obowiązkiem i to właśnie wynikającym z tego przykazania jest to, żebyśmy my spróbowali sobie zrozumieć, dlaczego ci ludzie w tak i tak wierzą, czy wygłaszają takie poglądy. Bo że oni mają na to swoje podstawy, to jest to pewne. Szacunek dla osób starszych. Poprzez odpowiedni nasz stosunek do nich możemy okazywać należną cześć naszemu Ojcu. Ale jest też opisane, apostoł Paweł wypowiada też słowa do Tymoteusza. Nie wiemy, jaki on był, w jakim wieku był dokładnie, ale apostoł Paweł mówi tak, w pierwszym liście do Tymoteusza, 4 rozdziale, a wersecie 12. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. To nie jest, braterstwo, przykazanie, to nie jest nauka jakby dla nas, to są słowa wypowiedziane bezpośrednio, adresatem tych słów jest Tymoteusz. Ty bądź taki, żeby cię nikt inny nie lekceważył. Tyle tylko, że te słowa są zapisane dla nas. To był listy wszystkie apostoła Pawła to i innych apostołów, to są listy powszechne. A więc my też wyciągamy z tego jakąś lekcję. Jeżeli apostoł Paweł życzył tego Tymoteuszowi, żeby tak kierował własnym życiem, żeby nikt go nie lekceważył, to również, myślę, delikatnie napomina tych wszystkich starszych, którzy obserwowali może Tymoteusza, żeby oni nie starali się go lekceważyć. Pod warunkiem, pod trzema właściwie takimi warunkami, które tu podaję. Miłości, wiary i czystości. Braterstwo, docenienie tego, co robi małe dziecko, jak jest ważne docenienie sukcesów lub jakichś tam miłych chwil, które przeżywają dzieci, jest bardzo ważne. No, mam trójkę dzieci i widzę, że zarówno w mojej gestii jest podnosić ich do góry w ich rozwoju, jak i przytłamszać do dołu. I to mi rodzice też na to czasami zwracają uwagę. Po prostu dziecko potrzebuje tego, żeby podnosić mu ręce. Kiedy przyjdzie z tym obrazkiem narysowanym i chociaż to są jedne wielkie bohomazy, to jeżeli my wtedy nie zauważymy tego momentu, że on przyszedł i nie pogłaszczemy go po tej główce, to on może już nigdy nie przyjść. To jest tylko taki przykład. Jeżeli chodzi o te większe dzieci, o tą młodzież, która nam dorasta, która się rozwija i która jest pełna energii i tą energią tryska na lewo i na prawo, też jest bardzo istotne, jaki będzie nasz szacunek, jaki będzie nasz stosunek do nich. Czy będziemy, pomimo ich wielu wad, tego, że nie zawsze się jednak zachowają tak, jak powinni i wielu takich jakichś nerwowych może sytuacji, czy będziemy umieli docenić w nich to serce i tą autentyczność i tą spontaniczność, która w nich jest. Myślę, że to jest jednak napomnienie dla tego pokolenia już bardziej ustabilizowanego, nie mówię, że starszych. Natomiast jest to też napomnienie do Tymoteusza i do młodych ludzi, napomnienie, które jeszcze raz powtórzę. Jeżeli nie będziemy mogli, braterstwo, zarzucić młodym ludziom w ich pracy nic w kwestii ich miłości, zaangażowania, ich wiary, że robią to z pobudek dlatego, że są osobami, ludźmi naprawdę wierzącymi i czystości, czyli nie będziemy widzieli, że na co dzień zupełnie co innego, a w niedzielę zupełnie co innego, to pomagajmy im. To nie obijajmy im rąk, szanujmy ich za ich zaangażowanie. Jeżeli mamy zastrzeżenia jednak do ich sposobu bycia, a szczególnie do ich zrozumienia, bo do sposobu bycia to myślę, że po prostu muszą dojrzeć, muszą wsłuchiwać się w to, co jakie społeczność ma potrzeby. Ale jeżeli mamy zastrzeżenia do ich zrozumienia, to próbujmy z nimi rozmawiać. Na wszelkie sposoby, poprzez nasze uczestnictwo w kursach, w zborach, na konwencjach, po prostu nie nastawiajmy się tylko i wyłącznie na to, żeby krytykować, ale na to, żeby prowadzić z nimi otwarty dialog. Oni często bardzo szybko przyznają, że faktycznie nie mają racji, dlatego że są to osoby dorastające w wieku takim, który się kształtują, rozwijają się i kształtują, więc są otwarci naprawdę na rozmowy i na nawiązywanie dialogu. Jeszcze, braterstwo, jedna grupa ludzi, którym się należy szacunek. Jeszcze dwie, ale ta jedna jest dosyć ważna. Opisana w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale, 12-13 werset. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. I jeszcze jeden werset z listu do Hebrajczyków, 13:7. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Niedawno badaliśmy w zborze te końcowe wersety, końcowe rozdziały listu Hebrajczyków i znamy, braterstwo, werset, który mówi, patrząc na Chrystusa, wodza i dokończyciela wiary. Tam jest inne słowo. Jezus Chrystus to jest wódz innego rodzaju. To jest nasz początek naszej wiary i dokończyciel naszej wiary. Tutaj apostoł Paweł, mówiąc, pamiętajcie na wodzów waszych, w znaczeniu przewodników, w znaczeniu tych, którzy wywarli na nas bardzo istotny wpływ w tej drodze, w naszym rozwoju, w rozwoju naszego chrześcijańskiego życia. Na pewno każdy z was, braterstwo, miał iluś takich wodzów na swojej drodze. Dlatego nie sposób wymieniać imiennie tutaj braci, sióstr, chociaż mógłbym. Miał na pewne osoby, bo ja takich miałem, które gdzieś stanęły na naszym, w drodze, na naszej drodze naszego życia i na przykład zajęły się mną, kiedy byłem małym chłopcem i chodziłem na szkółki. A później był ktoś inny, który przejął. A później był jakiś brat, który powiedział w pewnym momencie coś takiego, co nagle mnie obudziło z letargu. I pamiętajmy na takich ludzi, jeżeli chodzi o nasze indywidualne życie. Ale pamiętajmy też, braterstwo, na wodzów, którzy mieli istotny wpływ na rozwój całej naszej społeczności. Takich wodzów już wielu między nami, wielu już nie żyje, ale wielu jest jeszcze ciągle między nami. Oni siedzą tu na tej sali. Wielu nie ma, dlatego że są samotni dzisiaj. Są przytłoczeni różnymi sprawami, problemami z dziećmi, z wnukami. Są starsi, może już zniedołężnieni. Są tacy, którzy są zupełnie sami. Myślę, że nasza pamięć o nich to będzie to właściwe oddanie im szacunku, a tym samym czci naszemu niebieskiemu Ojcu. Pamiętajmy, braterstwo, że wodzowie to nie są zawsze ci, których my demokratycznie wybierzemy. To jest często początek. Natomiast są bracia, w których wyraźnie widać specjalną działalność Ducha Świętego. Oni mają po prostu wpływ na kształt naszej społeczności, która nie jest już taka wielka, ale pomimo tego jakaś praca się cały czas w niej wykonuje. Ja pamiętam, tu taka mała dygresja, bo możemy mówić tu o braciach, którzy przewodniczyli zrzeszeniu, którzy dużo pracowali, braciach pielgrzymach, ale chciałem też powiedzieć kilka słów na temat braci, którzy spowodowali, że praca z młodzieżą się bardzo rozwinęła. Ja dużo lubię słuchać, jak opowiadają starsi. Wiemy, że były w latach 60, koniec lat 60., początek 70. były problemy na tym tle. Problemy były z prostej przyczyny. Bracia nie wiedzieli wtedy, jak ta praca ma wyglądać. Nie chcieli wprost kopiować jakichś rozwiązań z innych ugrupowań. I w związku z tym, że nie wiedzieli, więc dochodziło do różnego rodzaju sporów. Ale na dowód tego, że ta praca, to znaczy dowodem tego, że to było potrzebne, że praca z młodzieżą na szkółkach, kursy, że to było potrzebne, że to się rozwijało, jest to, że ta praca trwa przez 30 ponad lat do dzisiaj. I bym powiedział, że się rozwija, jak patrzę na wielu młodych. A wtedy, braterstwo, w 70 roku bracia, którzy nie mogli sobie poradzić jakby z tym problemem, jak tą pracę poprowadzić, zadecydowali większością głosów, że lepiej jej nie prowadzić. I nie możemy mieć pretensji absolutnie, braterstwo, do nich. Ja przynajmniej nie mam. Dlatego, że ich wiedza, ich świadomość na tamten moment kazała im podjąć taką decyzję. Ale to, że już w 72, 73 i kolejnych latach, gdzieś na południu Polski, na północy, młodzież się spotykała, byli bracia, którzy gorąco w to wierzyli, że to jest potrzebne, że praca z młodzieżą to jest przyszłość naszej społeczności. Dzięki temu, że byli tacy bracia, to ta praca się rozwija. I to jest tak troszeczkę jak z apostołami wtedy, kiedy pomyśleli sobie jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego, że oni wybiorą 12 i większością głosów wybrali. Ale to Pan Bóg tego nie akceptował. I tutaj myślę, że decyzje braci, często większością głosów, w większości przypadków to są decyzje bardzo słuszne. Natomiast niektóre z nich są weryfikowane przez pracę, która jest później wykonywana i przez to, że Pan Bóg na swój sposób czasami chce nam pokazać, jaka jest Jego wola. Jeszcze, braterstwo, jeden werset, bo boję się, że się nie zmieszczę w czasie. Ale jeden werset muszę jeszcze podać z pierwszego listu do Koryntian, 16 rozdział, 17 i 18. Apostoł Paweł pokazuje nam jeszcze jedną grupę, bardzo skromną grupę, wydawać by się mogło, osób, które powinniśmy szanować. A cieszę się z przybycia Stefana i Fortunata i Achaika, bo oni pod waszą nieobecność was zastąpili. Podnieśli bowiem na duchu mnie i was, szanujcie więc takich mężów. Jest wiele, braterstwo, osób, którzy mają ten nadzwyczajny dar, że jak wchodzą do naszych domów, wielu braci, nie osób, tylko braci, sióstr, że jak wchodzą do naszych domów lub gdy się z nimi spotykamy, jest nam od razu lepiej, jest nam od razu cieplej, jest nam od razu przyjemniej i problemy, które do tej pory wydawały się strasznie nas przytłaczające, nagle robią się mniejsze. Są tacy bracia i są takie siostry. Wystarczy się rozejrzeć i spróbujmy to zauważać, braterstwo, spróbujmy ich doceniać. Takich Stefanów, takich Fortunatów i takich Achaików. Na koniec, braterstwo, cytat z pierwszego listu Piotra, 2 rozdział, 17 werset. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. I o ile to sformułowanie wszystkich szanujcie jest dla nas zrozumiałe, o ile takie podsumowujące może ten mój temat, o ile braci miłujcie jest dla nas oczywiste, Boga się bójcie, o tym też rozmawialiśmy, to ciężkie jest jakoś w dzisiejszych czasach zrozumieć to, że mamy czcić królów. Nie chcę tego komentować. Wszyscy wiemy, co się dzieje w naszym kraju. Wszyscy wiemy, kto rządzi tym krajem, co się wokół nas dzieje. Nie za bardzo nam to się wszystko podoba. Ale pomyślałem tak, że ponieważ przeczytałem jeszcze wersety apostoła Piotra, który mówi w liście, może przeczytam jeszcze ten jeden werset. 1 Piotra, 2 rozdział, werset 18. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Apostoł Paweł w liście do Tytusa też wypowiada podobne słowa i w liście do Efezjan. Jak się mogli czuć bracia wtedy w starożytności, ci pierwsi chrześcijanie, którzy byli w ogóle w innych układach niż my dzisiaj? Nam się nie podoba, no ale generalnie my żyjemy w kraju demokratycznym, jest wolność. Możemy tak naprawdę wziąć i wyłączyć ten telewizor i w ogóle się w to nie angażować. Oni mieli gorzej. Oni byli niewolnikami bardzo często, a pomimo tego apostoł Paweł nie namawia ich do tego, ani Piotr, żeby rozpoczynali rewolucję, tylko żeby byli poddani. I jak sobie zestawiłem te dwie sprawy, to pomyślałem, że jeszcze nie znam odpowiedzi na to pytanie, na ten werset, w jaki sposób, jak mamy wypełniać te słowa króla czcijcie. I już zupełnie podsumowując, braterstwo, chciałbym zacytować wam i sobie werset, zadedykować z 5 Księgi Mojżeszowej znowu, z 6 rozdziału, czyli z tego, od którego zacząłem, następujące słowa. I nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj. Amen.
Myślę,